Kryminalne labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Wampir z Zagłębia. Już samo to określenie budzi grozę. Wampir z Zagłębia budził naprawdę grozę w latach 60. i 70., a raczej od 1964 do 1970 roku, bo rzeczywiście w tym czasie doszło do 14 zabójstw i 7 prób zabójstw na terenie przede wszystkim Zagłębia. Jaka to była groza, z czym się wiązała, kim był wampir z Zagłębia, o tym dzisiaj chcemy porozmawiać.
Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
A naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Semczuk, dziennikarz, publicysta, autor literatury faktu, autor reportaży historycznych, między innymi właśnie nagrodzonej kryształową kartą polskiego reportażu książki Wampir z Zagłębia. Witamy Cię serdecznie.
Witam.
Zdzisław Markwicki, to on został uznany za wampira z Zagłębia. Zanim zadamy Ci to najważniejsze pytanie, czy był nim, czy nie był, to najpierw proszę przypomnij, kim był Zdzisław Markwicki.
No był zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Właściwie tak się zawahałem, bo chciałem powiedzieć, że Ślązakiem, bardziej Zagłębiakiem.
Urodził się w Dąbrowie Górniczej.
W Dąbrowie Górniczej, mieszkał zresztą cały czas w Zagłębiu, w różnych miastach, w różnych okolicach. Był zwykłym takim prostym człowiekiem, robotnikiem, pochodził gdzieś, powiedzmy to tak nazwijmy, proletariackiej rodziny. Miał zaledwie 4 klasy szkoły podstawowej, nawet chyba nie do końca skończone, później jakieś przyuczenie do zawodu. Pracował najpierw jako górnik, a później, ponieważ miał wypadek w pracy, już pracował na powierzchni jako taki pracownik do pomocy przy transporcie. I to jest właściwie tak w skrócie opowiedziana jego historia życia.
Jeśli chodzi o jego skazanie w 1975 roku, to tu są pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście on był wampirem z Zagłębia i o tym pewnie za chwilę porozmawiamy. Ale poczujmy przez chwilę ten klimat tamtych dni. Jest rok 1964, 7 listopada. W Dąbrówce Małej dochodzi do zabójstwa pierwszej ofiary, Anny Mycek. No wiadomo, że po jednym takim wydarzeniu jeszcze grozy nie ma, ale dość szybko społeczeństwo zaczyna się naprawdę bać. Jak wygląda wtedy ta sytuacja społeczna? Jak wygląda wtedy ten klimat? Jak to się staje, że ludzie od ucha do ucha, od ust do ust mówią sobie: jest wampir z Zagłębia?
No to tak szybko się nie potoczyło. Ja pamiętam, byłem w tym miejscu, gdzie zginęła Anna Mycek, nawet niedawno przy okazji kręcenia serialu dokumentalnego dla TVP Historia. I oglądaliśmy to miejsce, to jest zupełnie na uboczu, ale bardzo szybko to milicja znalazła winnego, bo natychmiast aresztowano męża Anny Mycek i śledczy wtedy wychodzili z takiego założenia, stosowano tak zwany areszt wydobywczy. Posiedzi, to się przyzna. No i szczęście w nieszczęściu, no z pewnością dla męża tej ofiary, że zaczęły pojawiać się kolejne napady i to według tego samego wzorca, no bo wtedy szybko skojarzono, że no skoro jednak giną kolejne kobiety, to on nie może tego robić siedząc w areszcie, więc został wypuszczony, ale ta plotka to dopiero gdzieś jest rok 65 i to tak później, bo ten 65, 6 to są takie momenty, gdzie następuje eskalacja tych ofiar i napadów jest najwięcej. Rzeczywiście to z ust do ust zaczęto sobie przekazywać, a druga rzecz, i to też jest bardzo ciekawe, że mnóstwo informacji wypływało ze śledztwa. Milicjanci też mieli za długie języki i gdzieś przy okazji rodzinnych spotkań, pewnie przy stole i przy wódeczce, opowiadali dosyć sporo. No i te informacje wyciekały. To później tak w perspektywie już końca okazało się, że jedna jedyna informacja nigdy nie wyciekła ze śledztwa. To, że wampir nigdy nie gwałcił. On po prostu napadał i mordował. I to był główny chyba powód tego, jak trudne było to śledztwo, bo nie można było znaleźć motywu. A w tamtych czasach jeszcze, to dzisiaj to mamy zupełnie inny poziom wiedzy na ten temat. Psychologia się tym bardzo zajmuje, psychiatria. My dzisiaj wiemy, co to jest seryjny zabójca, wiemy coś na temat motywów o podłożu seksualnym. Wtedy nie za bardzo to wiązano. No fakt, były obnażenia, były jakieś manipulacje, były przemieszczenia zwłok, ale oni wtedy nie do końca w ogóle rozumieli, o czym mówią i to nie było dla nich jasne. Wystarczy powiedzieć, że głównodowodzący śledztwem, późniejszy generał Gruba, który właściwie w tym śledztwie to zrobił karierę, bo trafił do niego chyba jeszcze jako porucznik, zaraz został kapitanem i tak piął się po szczeblach kariery, kiedy już schwytał wampira, był pułkownikiem, a potem dorobił się szlifów generalskich. On był osobą, która najdłużej, i to jest też ważne, najdłużej upierał się przy tym, że motywy są polityczne. Że te kobiety są napadane po to, żeby wywołać ferment, niepokoje społeczne na Śląsku, w Zagłębiu, przede wszystkim w Zagłębiu, bo to jest rewolucyjny region o dużych tradycjach robotniczych, tak zwane Czerwone Zagłębie. Naukowcy, którzy współpracowali cały czas ze śledczymi, podkreślali, że no właściwie nie da rady tej tezy obronić, że gdyby rzeczywiście chodziło o coś takiego, jedna z ofiar miała na nazwisko Gomułka, tyle że przez uskreską, no ale to w mowie nie jesteśmy w stanie wyłapać. Jedna miała w rodzinie jakichś milicjantów, później mamy oczywiście bratanicę Gierka, która, jak się okazuje, była zupełnie przypadkową ofiarą. I ten podtekst polityczny nie dał się obronić. Przede wszystkim to, co wspomniałem, że Gierkówna była przypadkową ofiarą. Ona nawet została ostrzeżona, ponieważ typowano miejsca, które są niebezpieczne i patrolowano te miejsca. I ona miesiąc przed tym, zanim zginęła, została wylegitymowana przez milicjanta, który jej powiedział, że ma tą drogą nie chodzić, bo to jest miejsce niebezpieczne. Ona rzeczywiście, chodząc do pracy, zmieniła na jakiś okres czasu tę trasę swoją z domu do pracy, ale no, było jej niewygodnie, bo to była trasa dłuższa, no więc zaczęła chodzić z powrotem tą starą drogą, no i natychmiast zginęła i rzeczywiście się okazało, że mieli intuicję, bo dobrze wytypowali miejsce. Tyle, że mieli mniej szczęścia, ponieważ nie byli w stanie tego człowieka, który napadał, złapać.
To skąd w ogóle przypuszczenie, że to był jeden człowiek? Jeden i ten sam.
No właściwie dzisiaj, jak oglądamy dokumenty, to można odnieść takie wrażenie, że to nie był jeden człowiek, tylko że to było więcej osób, które dokonywały napadów, ale już po rozmowie z panią psycholog, która analizowała akta biegłą, która przez wiele lat zajmowała się takimi sprawami, jest zresztą tak zwanym profilerem psychologicznym, pracowała w Centralnym Biurze Śledczym, no ona stwierdziła, że nie, jednak jest to jeden człowiek, z wyjątkiem jednego czynu, o którym myślę, że później powiemy. Te napady pasują wszystkie do pewnego schematu i tutaj nie ma wątpliwości. Oni się zastanawiali nad tym, czy to nawet grupa jakaś nie atakuje. Oczywiście były przypadki, że sprawcy, przeważnie gwałtów, które kończyły się zabójstwem, próbowali podszywać się w jakiś sposób pod wampira, no ale no już na tamtym etapie, nawet przy tamtym poziomie wiedzy, było od razu widać, że jest inny modus operandi. Same ślady na miejscu zdarzenia, sposób zadawania ciosów, wszystko wskazywało, że to już jest ktoś inny, prawda? I natychmiast wyłapywano i przy okazji pościgu za wampirem chyba kilka czy kilkanaście takich przypadków zostało wykrytych i ukaranych. Nie miały żadnego związku wtedy.
Zabrzmi to może trochę przewrotnie, ale czy Zdzisław Marchwicki stał się ofiarą systemu, zarzucono mu bycie wampirem z Zagłębia, podczas kiedy rzeczywiście tych wątpliwości było sporo. To nie znaczy, że on nie miał niczego na sumieniu, ale w śledztwie stwierdzono, że on uderzał zawsze lewą ręką. Ostatnie zabójstwo, które też mu przypisano, czy ostatni napad, uderzenie było dokonane prawą ręką. On nie miał prawa jazdy, a w niektórych przypadkach szybko się przemieszczał z miejsca na miejsce. No, tych wątpliwości było co najmniej kilka, prawda?
Ja uwielbiam słowo wątpliwości, bo to jest piękne. Ja mam wątpliwości czasem, który kefir kupić, a tutaj mówimy o jednak o życiu ludzkim, ale to bardzo często się powtarza i ono jak najbardziej jest zasadne, to określenie. Takich niuansów, które wskazują na to, że coś nam w tej sprawie nie pasuje jedno do drugiego, to jest strasznie dużo. No, sama książka jest taka dosyć grubaśna i wyjaśnia to. Musimy to uprościć dosyć mocno. No, padło takie pytanie na początku, dojdziemy do tego, czy był, czy nie był. No to ja mogę powiedzieć prywatnie ze swojej perspektywy, bo badając te akta, też targały mną znowu wątpliwości trochę w inną stronę, bo czytając różne protokoły przesłuchań, różne dokumenty, notatki milicyjne, to czasem byłem przekonany, że tak, a czasem, że nie. Ale gdzieś tam w końcu ta szala się przeważyła i uważam, że nie był. A ostatnio uważam, że nie był już całkiem, ponieważ... Ale nie, o tym później, bo za dużo zdradzimy. Moim zdaniem nie był, za to doskonale nadawał się na tego sprawcę. I tutaj po prostu dopasowano. Myślę, że milicja, no dzisiaj już wiem, że nie była w stanie znaleźć i doszła do wniosku, że skoro ustały zabójstwa, bo to trzeba powiedzieć jasno. Powiedzieliśmy, że pierwszy napad był w listopadzie 64 roku. Właściwie napady na kobiety ustały w 68 roku i to zaraz po tym słynnym obwieszczeniu i zaoferowanej nagrodzie miliona złotych za wskazanie informacji o wampirze. Potem mamy właśnie te ostatnie zabójstwo z marca 70 roku i ono nie pasuje do wzorca, czyli coś jest nie tak i faktycznie to nie była ofiara wampira z Zagłębia, choć mamy wątpliwości, czy nie była to czasem ofiara rzeczywiście nawet nie samego Zdzisława, co braci Marchwickich, bo tam no, wszelkie poszlaki wskazują na to, że oni mogli w tym uczestniczyć. Oczywiście uzasadnienie władz, które było podane w tamtym czasie, jest nieprawdziwe, ponieważ twierdzono, że to Jan Marchwicki, jedyny człowiek wykształcony z tej rodziny, miał konflikt z Jadwigą Kucią, czy Jadwigą Kucianką, bo różnie operowane jest podawane to nazwisko, ponieważ pracowali wspólnie na uniwersytecie i ona rzekomo miała ujawnić to, że on jest homoseksualistą. Otóż prawda jest taka, że Jan Marchwicki nawet, mimo że pracował w tym samym nawet budynku uniwersytetu, to nawet nie miał kontaktu z Jadwigą Kucią i nie znali się osobiście. No może mówili sobie dzień dobry, znając się z widzenia, ale już sam ten motyw, że ona rzekomo miała ujawnić jakieś jego homoseksualne kontakty, jest kompletną bzdurą, ponieważ wszyscy doskonale wiedzieli, że Jan Marchwicki był homoseksualistą.
Czyli nie było czego ujawniać.
No nie, zdecydowanie nie było czego, mało tego, no wiedziała o tym również Służba Bezpieczeństwa, która wykorzystywała Jana Marchwickiego, który był tajnym współpracownikiem, zresztą bardzo cennym i przydatnym, bo miał dotarcie do środowiska kleru w Katowicach i nie tylko. Przynosił im mnóstwo cennych informacji, a jednocześnie Służba Bezpieczeństwa przymykała sobie oko na to, że on stworzył sobie sposób dorabiania na uczelni, ponieważ handlował skryptami. To nie te czasy, co teraz. Wtedy był skrypt, to była wyjątkowo cenna rzecz. Nie mieliśmy, tu młodszym odbiorcom trzeba wytłumaczyć, nie mieliśmy kserokopiarek. Jeśli już, to były tak zwane powielacze. Ten powielacz mieściłby się w tym pomieszczeniu, w którym siedzimy. No i to była dosyć skomplikowana sprawa, żeby cokolwiek wydrukować, trzeba było mieć zamówienie, pozwolenie i tak dalej. I to
strasznie... Pieczątki jeszcze.
Pieczątki, no niebywała sprawa. Tymczasem on po prostu sobie załatwiał z tymi pracownikami, którzy pracowali na powielaczu, drukował te skrypty, sprzedawał je studentom, na czym nieźle zarabiał. Przy okazji tam, no tutaj dotykamy tematu dużych nadużyć finansowych i nie tylko na Uniwersytecie Śląskim, o których on miał pojęcie i w tym uczestniczył. W całym systemie korupcyjnym no, chodziło o przyjmowanie studentów na studia. To były rzeczy, o których władza nie za bardzo chciała mówić, więc Kucianka nie miała czego ujawnić. Służba Bezpieczeństwa o tym wszystkim doskonale wiedziała. Wiedziała, kto bierze łapówki, za co bierze łapówki, czym się zajmuje Jan, jakich ma kochanków i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie było żadnej tajemnicy. Zresztą wiedzieli o tym wszyscy na wydziale. Potem to w trakcie procesu zaczęło wychodzić, bo Jan zaczął o tym po prostu otwarcie mówić na sali sądowej, zresztą ku uciesze ludu pracującego zebranego właśnie na sali. Tam ponad 500 osób było codziennie na tym procesie i ludzie przychodzili między innymi dlatego, że Janek ujawniał różne skandale obyczajowe, tak dla zobrazowania, no zeznaje jakiś tam student, staje przed barierką i mówi, że no faktycznie zdawał egzamin. Nie, nie, ale on absolutnie panu Janowi za nic nie płacił, na co Jan bez pozwolenia zrywa się z miejsca i mówi, aż to jest nieprawda. Świadek odbył ze mną stosunek u mnie w dziekanacie, w pokoju numer 6, na podłodze, na co świadek zaczyna zaprzeczać, że robi się czerwony, blady, zaprzecza, mówi, że to absolutnie tak nie było, to są jakieś wymysły, na co Jan dodaje, ależ wysoki sądzie, mam dowody, ja mogę powiedzieć, jaką długość członka ma świadek. No świadek zemdlał. Łapiemy się za głowę, nie wiem, czy możemy to opowiadać. No i ludzie po prostu wyli ze śmiechu na tej sali sądowej. On na przykład zrywał się z miejsca i krzyczał, a tam pan w piątym rzędzie w szaliczku, to jest znany homoseksualista i dyrektor zakładów takich i takich. No i po przerwie już tego pana nie było. Wymieniał nazwiska oficerów Służby Bezpieczeństwa. No to było show. Można by powiedzieć, że dzisiaj, gdyby taki proces się toczył, to ludzie też byliby zachwyceni. Tu dygresją uciekliśmy tak daleko, że już się zgubiłem w pytaniu.
Ale to dlaczego w takim razie Zdzisław Marchwicki został wytypowany do bycia wampirem z Zagłębia, no ale Marchwicki jako pewna szajka, która te kobiety mordowała?
No z bardzo prostej przyczyny. Po prostu było to takie środowisko niziny społeczne, jak to później jedna z dziennikarek napisała, że to taka rodzina, gdzie w mordę komuś dać, to jak zupę zjeść, więc nic szczególnego. Wszystko by wskazywało, że był związek pomiędzy napadem braci Marchwickich, ujmijmy to tak, na Jadwigę Kuciankę, bo...
Czyli ostatnią ofiarę.
Tak, udowodniłem, że nie miał prawa mieć z nią konfliktu, ale to teraz też zabrzmi dość paradoksalnie, ona była przypadkową ofiarą. Bo rzeczywiście tutaj chodziło o mafię egzaminacyjną na uniwersytecie. Jan był w konflikcie, ale z zupełnie inną panią, sekretarką rektora. Tam po prostu oni stworzyli spółdzielnię egzaminacyjną, zarabiali pieniądze na przyjmowaniu studentów. No tylko, że Janek wykonywał największą robotę, bo kiedy student się nie dostawał na uniwersytet, po prostu nie zdał egzaminu, to sprawdzał listę, wyłapywał takich, którzy mieli rodziców na stanowiskach, bądź jakichś badylarzy, których było po prostu na to stać, dzwonił i mówił, że no nie dostał się syn czy córka, tylko że no będzie egzamin poprawkowy, będzie lista rektorska, no wiecie, rozumiecie, to była wystarczająca sugestia, że trzeba zapłacić. No więc jak płacili, no to ten student się dostawał, no tylko że w tej spółdzielni Jan dostawał najmniej pieniędzy, a głową całego interesu była rzeczywiście sekretarka rektora. Ja celowo nie wymieniam nazwisk, bo to jest bardzo drażliwy temat i niebezpieczny. No i teraz w którymś momencie Janek stworzył sobie własny system, że tam zaczął zarabiać na tych studentach na egzaminach jakichś poprawkowych. W każdym razie mieli spory konflikt właśnie z szefową mafii, no i w którymś momencie stwierdził, że trzeba się jej pozbyć. Więc poprosił swojego kochanka i braci, żeby przyszli na uniwersytet, no bo po prostu trzeba ją zamordować. Uciszyć skutecznie, może tak. Odbywała się akurat rada wydziału, on uchylił drzwi temu swojemu kochankowi Józiowi pokazał przez drzwi, o widzisz, to jest tamta pani, która tam siedzi. No i Józek stanął przed uniwersytetem. Pani w którymś momencie wyszła, tyle że mówimy o tym, że to był marzec. Wtedy jeszcze śnieg padał, była plucha, prawda? Wszyscy byli w płaszczach, wszyscy w szarych, jakichś takich nieciekawych kolorach, w czapkach. I on przez przypadek poszedł, ale za inną kobietą. Wsiadł za nią do tramwaju, w tramwaju pokazał ją Heniowi, Heniek wysiadł z nią z tramwaju, pokazał ją Zdziśkowi, poszli za nią przez lasek i tam dostała w głowę. Dlatego właśnie nie z tej strony, co trzeba, prawda? I to już jest pierwsza rzecz. A druga, to co wspomniałem, że wampir nigdy nie gwałcił. Tam doszło do dość drastycznej rzeczy, bo oni dokonali imitacji gwałtu przy pomocy kawałka jakiegoś kija. To już wskazywało, że to nie jest ofiara wampira. W ogóle modus operandi nie pasuje. Po czym zabrali jej dokumenty i wrócili do Janka zameldować, że wykonali robotę. Janek otworzył teczkę i mówi, coście zrobili, to nie ta baba. I zaczął jej dokumenty palić w klozecie. No i rzeczywiście wszystko by na to wskazywało. W zeznaniach, w wyjaśnieniach, bo oni byli podejrzani, opisywali dokładnie całą tę historię, jak za nią podążali. Zresztą to było dość skomplikowane, bo ich aresztowano na przestrzeni pół roku tam po kolei. Oni wielokrotnie zmieniali te zeznania, więc trzeba tam naprawdę się w to wczytać, żeby znaleźć właściwą wersję. I opisują, że faktycznie najpierw bracia jechali taksówką, czarną Wołgą, za tym tramwajem. No i teraz proste pytanie, no to trzeba znaleźć tego taksówkarza. Takich Wołg w Katowicach nie było za wiele, no około setki, prawda? No i nie znaleziono. Nawet nie szukano tego taksówkarza. No więc o co chodzi? Dlaczego takiego wątku nie drąży milicja, prawda? No i doskonale wiedzieli, że nie ma sensu szukać za wiele dowodów, bo jeszcze będziemy mieli kłopot, jak nam się coś tutaj nie zepnie do kupy. No i się poprzyznawali do tego, ale to już nie miało kompletnie znaczenia, więc moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie mogli, bo tu nie powiem z całą stanowczością, mogli zamordować Jadwigę Kuciankę, ale, i tu powstaje kolejne pytanie, dlaczego ostatni napad pasujący do wzorca jest w 68 roku, gdzieś w grudniu, a potem kolejny dopiero w marcu 70. No to co ten wampir robił przez ponad rok? Dlaczego nie mordował przez ponad rok? I dlaczego potem po tym zabójstwie Kucianki znowu nie morduje? No tych wątpliwości jest po prostu ogromnie dużo. Szukano rozpaczliwie rozwiązania. No nie wchodziło w grę, żeby powiedzieć, że no tak, ustały napady, nie mamy kolejnych, czyli możemy czuć się spokojnie, ale...
Przestępca nie został złapany.
Przestępca nie został złapany, czyli milicja pracowała, ale nic nie rozwiązała sprawy. No to nie wchodziło w grę, trzeba to było jakoś załatwić. No i tutaj większość osób operuje cały czas nazwiskiem Piotr Olszowy, że to był człowiek z Sosnowca, że on rzeczywiście tam pasuje. Nie, absolutnie, nie ma żadnych dowodów na to. To rozszerzone samobójstwo, zresztą pokazane bardzo obrazowo w filmie Maćka Pieprzycy Jestem mordercą. Zresztą film też z jednej strony bardzo dobrze oddaje realia, bo odnosi się do faktycznych wydarzeń, ale część filmu też jest fikcją literacką, więc tutaj należy podkreślić, żeby nie traktować go jako źródło historyczne, bo no nie do końca tak to wszystko wyglądało. No przede wszystkim wątek samego tego milicjanta, który ściga wampira. Nie, otóż pułkownik, później generał Gruba nie miał żadnej kochanki, wręcz miał wzorcową rodzinę, jego żona przynosiła mu na rozprawy w menażce obiady i tutaj było wszystko w porządku, także ta historia gdzieś tam odchodzi. Potrzebowano kogoś, kto nada się na to, żeby zostać, kto zagra rolę właściwie tego zabójcy. Nie wiem na ile mieli świadomość, że właśnie Zdzisław i bracia mają związek z zabójstwem tym ostatnim z 70 roku, z wiosny, ale w tej sytuacji było wręcz naturalne, że przypisano mu całą resztę tego. Ja mam wrażenie, że to był człowiek bardzo prosty, zresztą z protokołów przesłuchań wynika jasno, że dało się nim wyjątkowo łatwo manipulować. On odwołuje zeznania i mówi, nie, dobra, to już nie żartujmy sobie, ja tego nie zrobiłem. Na co Gruba mówi, to wiesz co, Zdzisiu, masz tu kartkę, napisz miejsca tych napadów, do których się nie przyznajesz. Rozmawiali o tym wielokrotnie, tam jest Łagisza, Dąbrówka Mała i tak dalej. On wypisuje tę całą listę, a oni mówią, aha, no to jest to kolejny dowód przyznania, bo przecież znasz miejsca. Ale tak naprawdę każdy znał te miejsca. O tych napadach pisano w gazecie. Był cały cykl w Dzienniku Zachodnim, w którym opisywano całe śledztwo, gdzie Gruba udzielał wywiadów, więc właściwie cały Śląsk wiedział. Po Śląsku peregrynowała taka wystawa śladami zbrodni, gdzie pokazywano zdjęcia z miejsc zdarzeń, jakieś dowody. Nomen omen był to jeden z pomysłów na to, założono i słusznie w pewnym sensie, że prawdziwy wampir może przyjść na tę wystawę. No tylko, że się szybko okazało, że jak zidentyfikować tych ludzi, bo to oni się tysiącami tam przewijali. Próbowano ich pierwszy, drugi dzień fotografować, ale jak to potem teraz zidentyfikować, kto jest na zdjęciu? Dzisiaj mamy oczywiście tę sztuczną inteligencję, tam internet i dałoby się to wszystko ustalić, albo po numerach IP komórek, które się pojawiły w tym rejonie, ale wtedy takich rzeczy nie było. To są cuda, prawda? No więc wpadli na pomysł jeszcze prostszy, dobra, to wyłożymy księgę pamiątkową na tej wystawie. Niech się ludzie wpisują. No i ludzie się wpisywali, że przyszli na wystawę. No i potem się okazało, że rzeczywiście Henryk Marchwicki był na tej wystawie i wpisał się nawet do książki. W żaden sposób to nie pomogło. No to skoro się wpisał i wtedy na ich ślad nie wpadli, no to co to w ogóle miało za sens? No więc wszyscy znali szczegóły tych napadów. Miejsca, nazwiska, okoliczności, nawet jaka była pogoda danego dnia. No więc trudno oczekiwać, że Zdzisław Marchwicki by tego nie wiedział. Mało tego, oni rozmawiali w śledztwie. Psychologia śledztwa zakłada, że są pewne rzeczy, nie wolno mówić, że to podejrzany ma sam opisać te zdarzenia, nie można go naprowadzać, bo to nie ma wtedy wartości żadnej dowodowej. No tymczasem, jak wiemy, tam dochodziło do takich sytuacji, gdzie on mówił, ale panie poruczniku, ja nie wiem jak to było, niech mi pan powie, co ja mam mówić. Ale Zdzisiu, no wiesz jak było, przecież tam byłeś. No więc oni mu wręcz podpowiadali chwilami te wszystkie szczegóły, żeby on je opowiadał. Jak się zorientował naiwnie, że chcą z niego zrobić wampira, no to zaczął to odwoływać, ale to już nie miało w tym momencie żadnego znaczenia.
To spróbujmy jeszcze tylko wyjaśnić, co naprawdę mogło się wydarzyć i czy my dzisiaj tego się dowiemy. Bo skoro Zdzisław Marchwicki być może nie był wampirem z Zagłębia, nie był sprawcą tych wszystkich zbrodni, skoro to nie był Piotr Olszowy, który...
To kto był?
No właśnie, to kto był? I dlaczego ustały w tamtym momencie zabójstwa, skoro nie złapano prawdziwego sprawcy?
To ja odpowiem tak, na tym etapie nie mogę Państwu podać imienia i nazwiska, choć je znam. O, i teraz widzę zdziwienie na twarzach. Tak. Znam, jeszcze rok temu wydawało mi się, że no dobrze, jesteśmy w stanie udowodnić, że to nie Zdzisław, ale nie jesteśmy w stanie przecież po 40-50 latach znaleźć prawdziwego sprawcy. No przecież no, nie jesteśmy wróżkami. No i w tym momencie dokumenty zaczyna przeglądać biegła i dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, ale tu jest ten wampir. No po prostu był przesłuchiwany nawet w jednej ze spraw. Zresztą w opracowanym raporcie napisała bardzo dokładnie, wszystko wskazała. Dlaczego to, dlaczego tamto. No, tutaj kropki się łączą idealnie. I jej zadałem proste pytanie, no dobra, ale dlaczego w takim razie przestał zabijać? A, bo ożenił się w 68 roku i już nie miał potrzeby. Ja mówię, zaraz. Czyli co, jak wziął ślub, to już nie miał potrzeby? No tak. Ja mówię, ale to jest typowe? Tak, typowe. Tak się zachowują tego typu sprawcy. Ja mówię, aha, no to w porządku. No tylko teraz mamy pewien problem, bo wiemy, kto to był. Ten człowiek już nie żyje, no siłą rzeczy minęło sporo czasu, ale pozostała rodzina. I teraz co będzie, jak oni usłyszą, że a wasz dziadek, ojciec, to on był wampirem? No przecież natychmiast powiedzą, albo macie niezbite dowody, albo was pozwiemy do sądu. Więc wychodzi na to, że mam tę przyjemność wiedzieć, kto był wampirem, ale nie mogę się tym podzielić.
Bo niezbitych dowodów nie ma, tak? To są tylko poszlaki?
No jeżeli profiler policyjny wskazuje tę osobę, no to dzisiaj sąd by miał to jako materiał dowodowy, zaczęłyby się przesłuchania, zaczęłyby się sprawdzania, ale widzę, że wam zrobi.
No, będziemy z wybiekami czekać na dzień, kiedy jednak to zostanie ogłoszone. To powiedzmy jeszcze na koniec tylko, co się działo po drugiej stronie. To znaczy, na początku mówiłeś trochę o tym, jak ta atmosfera społeczna wyglądała, a atmosfera w milicji, wśród władzy. No oni pewnie sobie zdawali sprawę, że naciągnęli fakty, a jednocześnie odnotowali i ogłosili sukces. Co tam się działo po tej drugiej stronie, po stronie Gruby i jego towarzyszy?
Wszyscy tak zwani niewierzący, bo takich nazwano, bądź Kalisze, bo od nazwiska jednego z oficerów, bodaj kapitana Kalisza, wszyscy po prostu zostali przesunięci do innych jednostek. I tu znowu wrócę do filmu Maćka Pieprzycy, tam bardzo ładnie jest to pokazane, że przyjaciel tego szefa grupy operacyjnej wskazuje, że nie wierzy w to, no i natychmiast zostaje złapany na jeździe po pijanemu i kończy się jego kariera w milicji. Tutaj może nie było tak dramatycznie, ale powstał raport, którego nie udało mi się odnaleźć, bo wszyscy mówią, że gdzieś jest, gdzieś był, lecz go faktycznie nie ma, bo został prawdopodobnie po prostu zniszczony. Powstał raport, w którym bardzo dokładnie opisano wszystkie punkty, które się nie zgadzają, wszystkie przeciwargumenty. No i po tym raporcie oficerowie zaczynają być przenoszeni do innych jednostek. I tu oczywiście powiemy o tym, że to jest pewna hipoteza, że jakiś domysł z mojej strony. No dobrze, mamy następnego chwilę później seryjnego zabójcę. No więc jeżeli mamy taki spektakularny sukces i ta grupa rozwiązała tę sprawę, no to przecież logiczne jest, że ci panowie powinni ścigać następnego. Absolutnie nie. Wszyscy lądują gdzieś po Polsce, tymczasem pułkownik Gruba jest szefem Wydziału Kryminalnego, ale absolutnie nie jest prowadzącym już śledztwo. Skoro odniósł taki sukces i rozwiązał tę sprawę, to ja się pytam, dlaczego? Co takiego się stało? Bo to jest nielogiczne zupełnie.
Czyli władza wiedziała, że Marchwicki to jest fałszywy wampir z Zagłębia?
Być może, znowu hipoteza, być może nie wiedział pierwszy sekretarz towarzysz Gierek, bo chyba nie byłoby takich odważnych, żeby mu powiedzieć: towarzyszu sekretarzu, zrobiliśmy tutaj pewne oszustwo. No, społeczeństwo jest zadowolone, władza też, ale to nie był on. No podejrzewam, że głowy by im pourywał za coś takiego. Nawet są takie wskazania, że w momencie, kiedy aresztowano Zdzisława, natychmiast był telefon do Warszawy, że mamy go, a potem jak były kłopoty, bo pamiętajmy, że pomiędzy aresztowaniem a rozpoczęciem procesu to jest okres niemal 2 lat i tu też są kłopoty, ponieważ no, on się niby przyznał, potem wycofał, potem zaczyna być kłopot z udowodnieniem poszczególnych zabójstw. Wbrew pozorom to nie było tak, że przynosimy do sądu cokolwiek i sąd go skaże. To się jednak musiało jakoś kupy trzymać, mówiąc kolokwialnie, ale nagle prokurator Polański się wycofuje, bo mówi: to nie jest ten człowiek, ja nie będę go oskarżał. No i wtedy przychodzi funkcyjny towarzysz Gurgul z prokuratury generalnej, członek egzekutywy partii, znany, sprawdzony towarzysz. I wszystko zaczyna się układać od pierwszego dnia. Nagle znajdują się dokumenty, znajdują się jakieś klisze fotograficzne. Wszystko zaczyna do siebie pasować i jest doskonałe. Ja powiem szczerze, że dziwi mnie to, ponieważ gdyby taki akt oskarżenia dzisiaj trafił do sądu, to sąd by po prostu prawdopodobnie umarł ze śmiechu i powiedział, że nie no, panowie, bądźcie poważni, przynieście coś sensownego, bo ten materiał dowodowy jest funta kłaków wart. No, umówmy się, no, świadkowie, którzy stają przed barierką, pada pytanie: ten pan był wyższy od pana czy niższy? Wyższy! Oskarżony Marchwicki, wstać. Zdzichu niestety był niskiego wzrostu. No wstaje, okazuje się, że jest mniejszy. A no dobra, mogło mi się pomylić, nie? No albo pani, która po 8 latach od zdarzenia staje przed barierką w sądzie i mówi, że go rozpoznaje. A to był marzec, godzina 18, czyli ciemno, i widziała go z odległości ponad 100 metrów. I ja przepraszam, ja ciebie nie poznam z odległości 100 metrów w marcu, jak cię zobaczę na ulicy za miesiąc, a co dopiero po 8 latach, prawda? No ale ona jest pewna, no dodatek ma okulary, w których oprawiono w oprawkę denka od słoików, bo ma taką wadę wzroku. No i niesamowita rzecz, zeznaje mąż jednej z ofiar, dowodem jest zegarek. Nagle się okazuje, że zegarek ma inny numer seryjny, że to jednak nie jest ten zegarek. No a mężczyzna zaczyna krzyczeć, ale jakie to ma znaczenie, przecież to jest morderca mojej żony, trzeba go powiesić. I takie dowody, które są nic nie warte, były brane pod uwagę. No niestety, ale pan sędzia brał czerwoną kredkę i jak czytał sobie protokół przesłuchania i było, że był wyższy albo niższy, to sobie zaznaczał to, co mu pasuje po prostu. Te argumenty, które mu pasowały do tezy. Zresztą jeśli chodzi o pana sędziego, no to też mamy tutaj kwestię taką, że on został postawiony przed faktem, za bardzo nie chciał orzekać w tej tej sprawie, próbował się wykręcać tym, że ma inny proces. Powiedziano mu, że to się szybko załatwi, a inne procesy panu zdejmiemy, proszę to robić. No, mieli na niego po prostu mówiąc najoględniej haki i on musiał wydać taki wyrok. Zresztą Jan Marchwicki w którymś momencie wykrzyczał na sali sądowej, że pan sędzia Ochman dzięki nam zrobi karierę i trafi do Sądu Najwyższego. I nie pomylił się, bo rzeczywiście po wydaniu wyroku skazującego trafił do Sądu Najwyższego. No więc z dzisiejszej perspektywy wygląda zupełnie inaczej niż wtedy.
To było jasne, że władza potrzebowała, żeby znalazł się przestępca, żeby znalazł się morderca, czyli wampir z Zagłębia, żeby jasno móc powiedzieć społeczeństwu, oto złapaliśmy mordercę, oto go osądziliśmy, skazaliśmy i wykonaliśmy wyrok śmierci. Ale ten show, te 500 osób codziennie na sali sądowej, te igrzyska, które zostały zorganizowane, po co one były władzy?
Po to, żeby uwiarygodnić sprawę. Zresztą nie tylko to. Dziesiątki artykułów prasowych. Dziennikarze to jest taka, moim zdaniem, czarna karta polskiego dziennikarstwa. Nawet nie to, że dziennikarze musieli się w jakiś sposób naginać przed cenzurą. Tutaj są ewidentne dowody wykorzystania dziennikarzy do manipulowania społeczeństwem. I dziennikarze, przynajmniej niektórzy, robili to świadomie, odnosząc z tego tytułu korzyści. Przekonując społeczeństwo, utwierdzając w tym, że oto przed wami siedzi wampir, który mordował kobiety. Znaczy, tu mam akurat na myśli jedno nazwisko, no, panią redaktor Barbarę Zeidler, która ewidentnie napisała cały cykl artykułów i, jak twierdzi, rozmawiała ze Zdzisławem w celi. Jest to właściwie taka w jej karierze dziennikarskiej kropka nad i, bo tu też udało się udowodnić, że była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i właściwie cała jej twórczość była na polecenie najpierw UB, a później SB, no więc no taka jedna z największych ikon polskiego reportażu okazuje się postacią, która między innymi napisała książkę na temat grudnia 70 i to też podważam wiarygodność tej książki. I mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby... Ja liczyłem wtedy, bo miała niespełna 40 lat i mówimy o państwie totalitarnym. Dziennikarka wsiada sobie do pociągu, wysiada w Gdańsku i co? I trafia po kolei do domów rodzin zamordowanych stoczniowców. Nie wiem, to tam na słupach były te nazwiska oblepione z adresami, czy jak. Nie, jeździła esbeckim Fiatem, była podwożona, bo władzy zależało na tym, żeby teraz się rozliczyć z tego grudnia 70, żeby pokazać, jak to my uczciwie postąpimy. Takie odcięcie się wyraźne, naprawdę mocne od czasu Gomułki. To było zrobione celowo i to też była manipulacja. I cofając się jeszcze, no to mamy rok 66, gdzie Barbara Zeidler napisała wyjątkowy paszkwil na Stanisława Wawrzeckiego, uzasadniając, przekonując społeczeństwo, że wykonanie na nim kary śmierci było jak najbardziej zasadne, bo kradzież mięsa była wyjątkowo szkodliwa społecznie. Mamy tu do czynienia z naprawdę wyjątkowo złą historią, o tak.
Kto by pomyślał, że w podcaście Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ponad 50 lat po tych wydarzeniach usłyszymy od naszego gościa, że wiadomo, kto był wampirem z Zagłębia i że nie był to Zdzisław Marchwicki, choć nie usłyszymy nazwiska. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Tymczasem Zdzisław Marchwicki został skazany w 1975 roku, 28 lipca. Sąd Wojewódzki w Katowicach uznał go właśnie za, no, krótko mówiąc, wampira z Zagłębia, czyli za winnego tych wszystkich zarzucanych mu czynów. Dostał karę śmierci, wykonano ją 26 kwietnia 1977 roku w Katowicach. O grozie tamtych lat rozmawialiśmy z naszym gościem, panem Przemysławem Semczukiem, autorem książek m.in. Wampir z Zagłębia, ale także kryptonim Frankenstein, o tym Frankensteinie porozmawiamy także kiedy indziej, autorem filmów na te tematy, znawcą historii kryminalnej lat PRL-u. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Kryminalne labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.